Kibice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. W sobotę obchodziliśmy Dzień Woli, 25 marca 1918 roku. To ważna data w historii Białorusi. Skąd się wziął ten Dzień Woli? To spróbuje nam przybliżyć nasz dzisiejszy gość, profesor Olek Łatyszonek z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
99 lat temu nocą z 24 na 25 marca obradowała Rada Białoruskiej Republiki Ludowej w Mińsku. Było to nadzwyczajne posiedzenie, przyjechali delegaci z Wilna. Po raz pierwszy połączyły się dwa ośrodki, Mińsk i Wilno, które były rozdzielone linią frontu od 1915 roku. I to wileńscy Białorusini naciskali na ogłoszenie niepodległości, ale i w Mińsku było sporo zwolenników. Potrzeba wynikała stąd, że w Brześciu Niemcy podpisali traktaty i z Rosją, i z Ukrainą, i z Litwą, z których wynikało, że Białorusi właściwie nie będzie, ponieważ została już podzielona. Niemcy oddali Polesie Ukrainie, oddali Litwie Grodzieńszczyznę, a resztę oddali Rosji. I Białorusi miało nie być. A białoruskich delegatów nie dopuszczono do rozmów. W związku z tym Białorusini uznali, że muszą ogłosić niepodległość, bo inaczej nikt się z nimi nie będzie liczyć. I jest to takie dość niezwykłe, że ponieważ ogłoszono niepodległość Białorusi pod okupacją, to wszyscy uważają, że to jakby z niemieckiego...
Przybudówka niemiecka, tak?
Protektorat, ale to nie było tak. To akurat przeciwko niemieckim decyzjom protestowano. Dyskutowano całą noc. Część się nie zgadzała. Wyszli na przykład delegaci Bundów, ponieważ to była Rada Białoruskiej Republiki Ludowej i wszystkie narodowości były reprezentowane. I wreszcie nad ranem, około 5 rano, przewodniczący Rady Iwan Sereda drżącą ręką, jak odnotowano, podpisał akt ogłoszenia niepodległości Białorusi i zerwania związku z Rosją. To było epokowe wydarzenie. Oczywiście państwo nie powstało od razu i nawet wtedy można powiedzieć, że nie uzyskało pełnej formy państwa, ale był to akt niezwykłej odwagi, niezwykłej swobody myślenia, to, że odważono się na coś, o czym jeszcze kilka lat temu w ogóle nie dyskutowano. Dopiero w 1917 roku Wacław Łastowski, i to w Wilnie pod niemiecką okupacją, ogłosił, że Białoruś ma być niepodległa i niepodzielna. Rok nie minął od tego i już Rada większością głosów za tym optowała. Wszyscy delegaci w zasadzie byli socjalistami, to w ustawie konstytucyjnej, tak zwanej trzeciej ustawie konstytucyjnej, wspomnieli o zerwaniu jarzma carskiej Rosji. Ale tak czy owak związek z Rosją został oficjalnie zerwany.
Nie stworzono państwa, tylko ogłoszono, że ma powstać.
W zasadzie jest to Dzień Proklamacji Niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej, w sensie formalnym, co się wtedy odbyło. I Dzień Woli nie od razu zaczęto tak nazywać, bo też często używano Dzień Niezależności, czyli Dzień Niepodległości. Dopiero jakoś tak w latach 90. upowszechniło się to określenie Dzień Woli. Bardzo ładne, Dzień Wolności, chociaż może trochę niedokładne, ponieważ tak w zasadzie jest to Dzień Niepodległości. Z drugiej strony prawdziwy Dzień Niepodległości, tak powiem, to 25 sierpnia 1991 roku, kiedy Białoruś ogłosiła niepodległość i cały świat tę niepodległość uznał. 25 marca mamy do czynienia z proklamacją niepodległości, ale Białorusini tak bardzo to święto szanują, ponieważ wtedy, nawet jeżeli się nie udało, to wyznaczono zadanie. I trzeba powiedzieć, że to zadanie zostało wykonane jak na historię bardzo szybko, ponieważ od ogłoszenia niepodległości do uzyskania niepodległości upłynęło mniej czasu niż życie ludzkie. Mi to uświadomiło dopiero, kiedy zrozumiałem, że moja babcia urodziła się jako poddana cara Mikołaja II, a jak umierała, to Aleksander Łukaszenko był prezydentem niepodległej Białorusi już drugą kadencję.
Jakie wydarzenia doprowadziły do tego dnia 25 marca 1918 roku i jakie środowiska uczestniczyły? I parę nazwisk, jeśli można, głównych bohaterów tychże wydarzeń.
Wydarzenia zaczęły się szybko rozwijać po wybuchu rewolucji lutowej, ponieważ wszystkie narody Rosji wtedy się zbuntowały, ogłaszały republiki, jeszcze nie niepodległość, ale ogłaszały, że przystępują do budowy autonomii swojej narodowej. Białorusini też zaczęli, powstał Białoruski Komitet Narodowy w Mińsku, który skupiał dość różnych działaczy, od socjalistów do arystokratów, którzy z socjalizmem w zasadzie nie mieli nic wspólnego. Wszyscy wtedy nazywali się socjalistami. Socjalistami rewolucjonistami, ludowymi socjalistami. To już, jeżeli ktoś był właścicielem ziemskim, to był ludowym socjalistą. Ponieważ idea socjalizmu była wtedy szalenie modna. każdy musiał ten socjalizm umieścić jakoś w swojej nazwie i w swoich hasłach, ale socjaliści petersburscy nie bardzo chcieli uznać inne narody. Białorusini tutaj szli w ślad za innymi, no przede wszystkim za Ukraińcami, bo pamiętajmy, że na przykład Litwa była po drugiej stronie frontu. Pod okupacją niemiecką już była znaczna część Białorusi, była pod okupacją niemiecką. Tam się rozgrywały inne rzeczy, no ale zasadniczy nurt to Mińsk, który wtedy w tym czasie właśnie wyrósł dopiero na centrum białoruskiego życia narodowego i obudziła się Białoruska Socjalistyczna Gromada, partia, która działała w czasie rewolucji 1905 roku. Teraz zaczyna błyskawicznie rosnąć, ona staje się główną siłą, ale są też inne partie, jak już powiedziałem, też socjalistyczne. I pojawił się też białoruski ruch wojskowy i zaczęto tworzyć białoruskie wojsko. Trzeba pamiętać o tym, że to było legalne, ponieważ rząd lutowy zaczął tak, jak to się nazywało, nacjonalizować armię rosyjską, żeby stworzyć oddziały narodowe, bo zakładano, że jeżeli Białorusini skupią się na froncie na Białorusi, to lepiej będą walczyć z Niemcem niż w Rumunii na przykład, bo tam większość Białorusinów służyła. Białoruska Centralna Rada Wojskowa zaczęła organizować te oddziały, ale tutaj się odbyła rewolucja październikowa, która jednak tego procesu białoruskiego nie zatrzymała, ponieważ bolszewicy jeszcze na początku to nie byli ci, co po roku czy dwóch, i uzyskali Białorusini zgodę na zjazd wszechbiałoruski, tak to się nazywało w Mińsku, zebrał się w grudniu i ten zjazd zdążył ogłosić, że Białoruś właśnie będzie budować autonomiczną władzę radziecką i został rozegnany przez władze bolszewickie Frontu Zachodniego. Front Zachodni to była jednostka zarówno wojskowa, jak i administracyjna, ponieważ zaplecze w tych władzach praktycznie nie było Białorusinów, bo akurat w Mińsku stały wojska i na Białorusi, dla których Białorusinów nie powoływano. Ich wysyłano na Kaukaz, do Rumunii, jak już powiedziałem. Więc całkowicie obcy Białorusinom ludzie uzurpowali sobie władzę i z nimi ten zjazd wszechbiałoruski walczył. No, został rozegnany. Rada zeszła do podziemia. Miała silne poparcie w Mińsku i w związku z tym utrzymała się aż do przyjścia Niemców, bo Niemcy, żeby zmusić do respektowania postanowień traktatu brzeskiego, zaczęli marsz na wschód i wtedy w Mińsku wybuchło powstanie. Zarówno wystąpili białoruscy wojskowi, jak i polscy wojskowi. Podzielili się Mińskiem, ale i tak przyszli Niemcy i zaprowadzili swój porządek. Niemniej jednak Białorusini zdążyli ogłosić powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej, jeszcze jako części Rosji Demokratycznej, rządu białoruskiego. No i Niemcy jakoś się z tym pogodzili i pozwolili po pewnym czasie działać tym strukturom. Pierwszym premierem tego rządu, wtedy się to jeszcze nazywało sekretarz, był Józef Woronko, to ciekawe, urodzony w Kuźnicy Białostockiej, a więc białostoczanin, można powiedzieć. Był pierwszym przywódcą państwa białoruskiego i premierem i ministrem spraw zagranicznych. W skład tego rządu weszli działacze głównie różnych partii socjalistycznych i rząd ten przez kilka miesięcy zaczął tworzyć struktury państwowe. Niemcy nie pozwalali na tworzenie armii, a kiedy pułkownik Konstanty Jezowitow spróbował tworzyć takie podziemne struktury, to trafił szybko do więzienia. Nie zdążył wyjść z bolszewickiego, jak trafił do niemieckiego aresztu, skąd po pewnym czasie był wypuszczony, ale Niemcy nie pozwalali na tworzenie wojska, ponieważ Białorusi nie uznawali i nie chcieli, żeby to komplikowało proces oddawania Mińska bolszewikom. W związku z tym państwo bez armii w tamtych czasach przetrwać nie mogło i kolejni premierzy z partii ludowych socjalistów, wielki obszarnik Poleski, Roman Skirmunt, czy potem Anton Łuckiewicz, wybitny działacz białoruski, właściwie pionier białoruskiego ruchu narodowego. Żaden z nich nie zdołał wynegocjować lepszych warunków ani od Niemców, ani od bolszewików, czego próbował Antoni Łuckiewicz i w obliczu zbliżających się wojsk bolszewickich rząd białoruski przeniósł się do Wilna, potem do Grodna, a to już inna epopeja.
Do której jeszcze wrócimy, by prześledzić losy tworzonego państwa białoruskiego, ale zanim do tego dojdziemy, jak rodziła się ta białoruskość? Na przykład w Białymstoku mamy taką ulicę Konstantego Kalinowskiego i wszyscy zastanawiają się, co to za postać?
Konstanty Kalinowski był przywódcą powstania styczniowego na Litwie i Białorusi. Wydawał gazetę, zresztą nie on pierwszy w Białymstoku wydawał po białorusku gazetę, bo Bronisław Szwarce pierwsze czasopismo wydawał. Butarka dwóch sąsiadów. Potem Kalinowski i Murzycka, prawda. Ale ten okres na krótko tylko pobudził narodową działalność. Represje spowodowały, że pokolenie było stracone. I dopiero na początku lat 80. białoruscy narodowolcy, czyli członkowie partii Narodna Wola, studenci petersburscy najczęściej założyli frakcję białoruską partii Wola Ludu, jak to po polsku się nazywa. i wydawali po rosyjsku gazetę Gomant, Homont, Zgiełk, w której rzucili po raz pierwszy hasło Białoruś dla Białorusinów. To, można powiedzieć, jest przebudzeniem białoruskiego poczucia narodowego.
To był XIX wiek.
W XIX wieku, tak, ale to środowisko też zostało rozbite. Tak?
Po zamachu na cara.
I ledwo jakaś pamięć się o nich przechowała, więc taką działalność już bezpośrednią, nieprzerwaną, zaczęto dopiero na początku XX wieku. Bracia Anton i Iwan Łuckiewiczowie, Wacław Iwanowski stworzyli Białoruską Partię Rewolucyjną, która potem ewoluowała w Białoruską Rewolucyjną Gromadę i to już możemy mówić o nieustannym ruchu białoruskim. Pierwszy oddział gromady na Białostoczyźnie powstał w Bielsku już w 1906 roku, czyli i u nas od tego można zorganizowaną białoruską działalność obserwować. Mimo iż ta partia zaprzestała działalności na jakiś czas, to jednak jej członkowie założyli białoruską gazetę Nasza Niwa i ta gazeta zbudowała białoruską świadomość narodową. Dlatego cały ten okres z początku wieku do I wojny światowej nazywamy okresem naszej Niwy. Gazeta, która dochodziła w każdy kąt Białorusi, można powiedzieć, niewiele tego było, ale pamiętajmy, że taką gazetę, jeżeli ktoś dostał, to przeczytało ją i pół setki ludzi albo i więcej. I ruch dobrze się rozwijał, ale trzeba powiedzieć, że wojna z białoruskiego punktu widzenia wybuchła za wcześnie. No, moim zdaniem, jako historyka, lepiej byłoby, żeby w ogóle nie wybuchła, ale no w każdym razie, no tak jak się ocenia, to jakieś 10 lat białoruski ruch narodowy potrzebował, żeby ukrzepnąć, ponieważ do tego momentu już się rozwinął, powiedzmy, na Wileńszczyźnie, Mińszczyźnie i Grodzieńszczyźnie. Natomiast wschodnie rejony jeszcze były słabo ogarnięte tym ruchem, czyli gubernie Mohylewska i Witebska. Białoruska Socjalistyczna Gromada, którą kierowali Iwan i Anton Łuckiewiczowie, to była pierwsza partia, która pokonała bariery religijne. Bo dotychczas Białorusini katolicy sobie, a prawosławni sobie i na przykład Kalinowski bardzo ostro występował przeciwko prawosławiu, co i do dziś powoduje, że znaczna część Białorusinów odmawia uznania go za bohatera narodowego. To już się zaczęło, można powiedzieć, u tych homonowców w Narodnej Woli. Tam też byli nie tylko prawosławni i katolicy, ale i Żydzi. Trzeba podkreślić, że Białorusini zupełnie oryginalną ideę stworzyli. Białoruś miała być dla Białorusinów i Żydów, ponieważ uważano, że Białoruś ma być bez polskich panów, bez rosyjskich czynowników, bez żydowskiej finansjery, ale lud białoruski i proletariat żydowski miały tę Białoruś tworzyć, to w Narodnej Woli, a twórcy Białoruskiej Republiki Ludowej w ogóle zwracali się nie do narodu białoruskiego, a do narodów Białorusi. I do Polaków, i do Rosjan, i do Żydów, oprócz Białorusinów. Od razu w założeniu miało być to państwo wielonarodowe i takie było nawet, kiedy przyszli bolszewicy, bo w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej były aż 4 urzędowe języki.
Proklamowano Białoruską Republikę Ludową i co się wydarzyło od tego 25 marca 1918 roku do czasu, kiedy Mińsk zajęli już na dobre po traktacie ryskim Sowieci.
Niemcy oddali pewne prerogatywy, przede wszystkim organizacje szkolnictwa, administracji, tyle tylko, że praktycznie na terytorium Mińszczyzny tylko, ponieważ ta strefa, która była okupowana w 1915 roku, podlegała jakby zarządowi niemieckiemu. W Wilnie doszło do porozumienia Białorusinów z Litwinami i za pewną autonomię zgodzili się na to, że poprzeć pretensje Litwy do Grodzieńszczyzny i części Mińszczyzny. Zaczęto tworzyć oddziały białoruskie w armii litewskiej, zaczęto tworzyć administrację. Litwinów no nie było ani w Grodnie. Z Wilna i Białorusini i Litwini musieli uciekać przed Armią Czerwoną, ale w Grodnie się umieściły władze białoruskie i nawet rząd białoruski z Antonem Łuckiewiczem. Chociaż rząd nie rządził, tylko rezydował w Grodnie, natomiast powstała funkcja ministra spraw białoruskich w rządzie litewskim i ten sprawował Józef Woronko. Organizowano pułk białoruski w Grodnie i inne siły, żandarmerię, kawalerię, nawet do Białegostoku przysłano jako komisarza pułkownika Jezowitowa, wspomnianego przeze mnie, ale on przyjechał na początku 19 roku i praktycznie żadnej działalności nie podjął, no bo zaraz w wyniku umowy z Niemcami polskie władze przejęły Białystok. No ale w Grodnie to się utrzymało jeszcze jakiś czas i dopiero kiedy ruszyła polska ofensywa, no to grodzieńscy Białorusini w większości dowództwo pułku uznało, że no ważniejsza jest walka z bolszewikami i zgodziło się na podporządkowanie polskiemu dowództwu. Natomiast rząd wyjechał do Niemiec, tam przez jakiś czas rezydował i w 1925 roku część członków tego rządu na czele z wicepremierem Aleksandrem Ćwikiewiczem podpisała umowę z bolszewikami o tym, że uznają, że Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka to jest ten białoruski dom i wracają do kraju. Do sowieckiej Białorusi przeniósł się też Wacław Łastowski, wcześniej premier białoruskiego rządu. No, wszyscy oni zginęli w wyniku tego powrotu. Bardzo krótko jeszcze traktowano dobrze i umożliwiono działalność, a później praktycznie wszystkich białoruskich działaczy narodowych zamordowano. To była hekatomba. Ale nie wszyscy członkowie rządu uznali tę umowę i na szczęście minister spraw zagranicznych Leonard Zajac porwał pieczęć rządową i zbiegł. Dzięki temu legitymację utrzymał w swoim ręku do reprezentowania Białoruskiej Republiki Ludowej i władze te osiadły w Pradze czeskiej, ponieważ Czesi bardzo dobrze traktowali Białorusinów, może trochę na złość Polakom, ale w każdym razie Białorusini otrzymali znaczną pomoc od rządu czeskiego i tam przywódcy białoruscy Wasil Zacharka i Piotr Kreczewski urzędowali. Aż do czasu wojny, kiedy umierając Wasil Zacharka przekazał prerogatywy działaczowi z Francji, Mikołajowi Abramczykowi i dzięki temu zachowała się linia Białoruskiej Republiki Ludowej i Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, którą teraz reprezentuje jako przewodnicząca pani Iwonka Surwiła.
Przybliżmy króciusieńko postać Józefa Woronki, bo to nazwisko jest związane z naszym regionem. Urodził się w Kuźnicy Białostockiej. Skąd ta postać się wzięła?
A to bardzo ciekawe, ponieważ uczył się chyba w Białymstoku, pewności nie mam, ale na pewno studiował w Petersburgu, ale bardziej się zajmował działalnością artystyczną, pisał wiersze po rosyjsku, był krytykiem literackim, prowadzał się z aktorkami i takie życie wesołe prowadził do 1917 roku, a kiedy wybuchła rewolucja, to ten Józef Woronko zamienił się nagle w Józefa Woronkę, płomiennego Białorusina, ale pamiętajmy, że to był chłopak bardzo młody. Czasy były takie, że po prostu ludzie wszyscy nową osobowość zyskiwali. Jakby jakie przebudzenie nastąpiło i z takiego bon vivanta zamienił się w niezwykle pracowitego, niezwykle rzutkiego działacza białoruskiego i jako delegat przyjechał do Mińska i szybko uzyskał uznanie innych i w wieku 27 lat został pierwszym premierem, ministrem spraw zagranicznych Białorusi. Różnie oceniają jego rządy, ale ja byłbym łagodny w tej ocenie, ponieważ sytuacja, w jakiej mu przyszło sprawować ten urząd, bo nie rządzić, to, że zdołał stworzyć jakieś formy państwowe, administrację, szkolnictwo, jeszcze w tak młodym wieku. Ja zacząłem coś z polityki rozumieć dopiero po 40, a ten tak młody człowiek tyle musiał pełnić funkcji. Potem, jak już mówiłem, został minister spraw białoruskich w rządzie litewskim, aż wreszcie na początku lat 20 rozczarowany trochę sytuacją na Litwie Kowieńskiej, wybrał się do Ameryki, gdzie już działał inny białostoczanin, Józef Czerepuk z Nowego Dworu. Woronko wierzył, że zdoła poruszyć białoruską emigrację, która wtedy liczyła wręcz setki tysięcy takiej robotniczej emigracji. Tam poczucie narodowe było dość słabe, ponieważ oni się za Rosjan uważali, katolicy za Polaków, ale dość wdzięczny obszar działania i Woronko z Czerepukiem ogromną działalność rozwinęli, jak na możliwości dwóch osób wszędzie zakładali komitety białoruskie, zaczęli wydawać gazetę, Woronko nawet białoruską audycję w Chicago prowadził, tam osiadł. Stopniowo wsiąkał w życie emigracji rosyjskiej, działał przy bractwach cerkiewnych i kolejny raz ożywił się w czasie II wojny światowej, kiedy trzeba było organizować pomoc dla Białorusi. Powstała Rada Białorusko-Amerykańska, która zajmowała stanowiska w sprawach Białorusi. Ostatnie lata powojenne to była pomoc znajomym, tym, którzy uciekli przed władzą radziecką, dostaniu się do Stanów Zjednoczonych. Ale też trzeba powiedzieć, że ta nowa fala emigracji, która miała za sobą kartę działalności nie z tymi Niemcami kajzerowskimi, a hitlerowskimi, uważała tych starych działaczy, takich jak Woronko, za bardzo prosowieckich. Nie chciała uznać ich przywództwa i to w pewnym sensie podłamało Woronkę.
Krótki epizod, jeśli chodzi o rządy, ale miał swoje poważne konsekwencje w organizacji społeczeństwa białoruskiego. To, co przetrwało, to zaowocowało na początku lat 90. XX wieku, kiedy proklamowano niepodległość Białorusi, kiedy można było już stworzyć państwo z pierwszym prezydentem Stanisławem Szyszkiewiczem na czele.
Białoruś znowu, tak jak w czasie rewolucji 17 roku, szła za innymi. Inni ogłaszali niepodległość, to i Białoruś ogłosiła niepodległość, bo ta nomenklatura, która w większości siedziała w parlamencie, nie odczuwała takiej potrzeby. Dopiero jak zobaczyli, że wszyscy, no to widać, tak trzeba. Ale było skrzydło z Białoruskiego Frontu Ludowego na czele z Zianonem Paźniakiem, które bardzo mocno odczuwało tę więź z biało-czerwono-białym sztandarem, z pogonią. To byli ludzie wychowani w tym kulcie. Oni dawali ten bodziec, oni narzucali tej większości w parlamencie, narzucali swoją wolę, pokazywali, że innej drogi nie ma, a tamci po prostu widzieli, że rzeczywiście nie ma, w związku z tym zgodzili się na propozycję mniejszości i w ten sposób ta mniejszość, która odwoływała się do tradycji BRL, odniosła zwycięstwo.
I proklamowała już niepodległą Białoruś 25 sierpnia 1990 roku.
Tak, białym sztandarem, tak samo roku. Jak Białoruską Republikę Ludową.
Ale sztandar nie przetrwał, to już historia bardziej współczesna, do której z pewnością będziemy wracali i teraz właśnie, bo wiele jest wydarzeń, które pokazują, że coś niedobrego dzieje się na współczesnej Białorusi.
Niestety Białoruś pod przewodnictwem Aleksandra Łukaszenki skręciła w ślepy zaułek, tak bym to określił. I 25 lat budowano system, który oparty był na ścisłym związku z Rosją i dotacjach od Rosji. Stworzono bardzo sztywną strukturę, której teraz nie da się reformować, bo ona może się tylko zawalić, wyjmie się jedną cegiełkę i runie reszta. Wszyscy się dziwią, dlaczego prezydent Łukaszenko nie reformuje. A nie reformuje, bo moim zdaniem nie może. Jest taka struktura stworzona, która jest niereformowalna i obawiam się, że to prowadzi do katastrofy. Ale trzeba powiedzieć, że zawsze jest znaczny procent Białorusinów, którzy nie poddali się tej propagandzie, nie uwierzyli, że to coś trwałego jest budowane i widać, że zaczyna do tych środowisk białoruskich docierać, które wcześniej były albo obojętne, albo wręcz zadowolone, no bo system działał dość sprawnie, dało się żyć. To, że to na pożyczone i z dotacji, to właśnie ludzi nie interesuje, bo nawet kiedy z Polakami się porozmawia o długu, miasta, państwa, to nie rozumieją, o czym mowa. I w związku z tym trudno się dziwić, że Białorusini nie rozumieli, ale teraz zaczyna do ludzi dochodzić i widać, że jak te protesty socjalne zaczynają się łączyć z protestami politycznymi i jak ten biało-czerwono-biały sztandar znowu nad tłumem góruje.
Tak pokrótce w naszej audycji przypomnieliśmy historię Białorusi i Białoruskiej Republiki Ludowej, a opowiadał o tych wszystkich wydarzeniach nasz dzisiejszy gość, profesor historii Uniwersytetu w Białymstoku Olek Łatyszonek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To wszystko dzisiaj w naszym programie. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.